Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o budowie nowoczesnej infrastruktury i o tym, na co powinny iść nasze środki, żeby infrastruktura w naszym kraju była lepsza. A moim gościem jest doktor habilitowany Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Ja bym chciał może zacząć od tego, że od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i w nasz kraj zostały wpompowane ogromne, wielomiliardowe kwoty w rozwój naszej infrastruktury, w budowę dróg, kolei, remonty chodników, ale także budynków użyteczności miejskiej i tak dalej, kraj nam się zaczął zmieniać. Na lepsze moim zdaniem. Natomiast zacząłbym od tego, że będziemy w ogóle rozmawiać wokół tekstu, który poczynił pan dla Pomorskiego Finkletera pod tytułem Jaka rola regionów w polityce transportowej? I na polityce transportowej chciałbym się skupić najbardziej. Ja bym chciał może zacząć od podstawowej sprawy. W jaki sposób są kształtowane wydatki na projekty unijne i co jest priorytetyzowane, co Unia chce, żebyśmy za te pieniądze budowali i jak nam to wychodzi?
Więc przez ostatnie 20 lat tak naprawdę, bo to już jest prawie 20 lat, odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, rzeczywiście infrastruktura w Polsce bardzo się zmieniła, a najbardziej się zmieniła infrastruktura drogowa. Wybudowaliśmy całkiem sporą sieć dróg ekspresowych i autostrad. Oczywiście ta sieć cały czas nie jest kompletna, ma pewne ewidentne braki, na przykład dwa największe miasta w Polsce cały czas nie są połączone bezpośrednią drogą ekspresową. Mówię o Warszawie i Krakowie, gdzie ta SK cały czas się urywa, zwłaszcza w rejonie Krakowa. Natomiast lada moment zostanie domknięta, bo to są już inwestycje trwające. I jakby tak wyglądało ostatnie 20 lat, tak będzie jeszcze wyglądało następnych kilka lat. Natomiast przyszłość jest już dużo bardziej ciekawsza, ponieważ my praktycznie jesteśmy bardzo blisko domknięcia tak zwanych korytarzy transeuropejskich w Polsce i zaczynamy, no właśnie powinniśmy zacząć się zastanawiać, co chcemy dalej. My mamy maszynkę do wydawania pieniędzy na budowę dróg, idzie nam to dobrze, natomiast między innymi jest bardzo silny sygnał ze strony Komisji Europejskiej, że ta budowa dróg dalej nie będzie finansowana i między innymi rząd opublikował ostatnio program budowy dróg krajowych, który zakłada, że w perspektywie 2030 roku chcemy kontynuować intensywną rozbudowę dróg, natomiast z bodaj 280 miliardów złotych, które są w tym programie zapisane, tylko 30 miliardów jest funduszy unijnych. Pozostałe 250 miliardów rząd deklaruje, że znajdziemy sami. Oczywiście to jest bardzo wątpliwe, czy to się uda. Natomiast musimy mieć świadomość, że tak. Jeszcze raz podkreślę, przez ostatnie 25 lat Polska bardzo się zmieniła. Przede wszystkim z kraju bez dróg szybkiego ruchu i autostrad stała się krajem z całkiem niezłą siecią, której jeszcze troszeczkę brakuje, ale po domknięciu kluczowych węzłów będzie całkiem niezła. To było też bardzo nietypowe, bo jeżeli sobie porównamy strukturę wydawania funduszy unijnych pomiędzy Polską, a chociażby Czechami, Węgrami, Słowacją, to w żadnym innym kraju tak dużego procenta funduszy unijnych nie wydano na transport, a z tego na transport nie wydano tak dużo na transport drogowy. I tu musimy sobie powiedzieć, to jest taka lampka kontrolna, że w Polsce coraz więcej jeździmy samochodami i dominacja samochodów w tak zwanym podziale międzygałęziowym, modal splicie, czyli tym procentowym rozkładzie podróży wykonywanych przez ogół Polaków, ona jest bardzo niepokojąca, jest dużo wyższa niż, znaczy jest trochę wyższa niż średnia unijna i ma bardzo niepokojący trend przyrostowy. To jakby potwierdza stare twierdzenia, że infrastruktura i przepustowość różnych rodzajów infrastruktury determinuje to, jak podróżujemy. I z jednej strony chcemy podróży niskoemisyjnych, energooszczędnych i dostępnych dla wszystkich, a z drugiej strony bardzo intensywnie rozbudowujemy drogi, podczas gdy transport publiczny czy kolej, one w zasadzie stoją w miejscu. To jest jeden z błędów polskiej polityki transportowej, błędów, które musimy w najbliższej przyszłości naprawić, jeżeli chcemy iść w stronę rozwoju energooszczędnego, rozwoju inkluzywnego. I tak naprawdę gdzieś tam, jeżeli chcemy nazwać po imieniu ten zwrot, który trzeba wykonać, to to jest trochę zwrot od polityki infrastrukturalnej do polityki mobilności. Słowo mobilność nowym słowem lansowanym przez Komisję Europejską, natomiast to, co się dzieje teraz, to nawet ministerstwo się nazywa Ministerstwem Infrastruktury, liczy, że wybuduje infrastrukturę, problem będzie załatwiony. 20 lat temu można było tak myśleć. Natomiast teraz my wymagamy, czy te priorytety, czas wymaga myślenia bardziej kompleksowego, właśnie myślenia transportem, systemem transportowym, a jeszcze lepiej systemem mobilności, czyli takiego myślenia, gdzie staramy się projektować podróże ekologiczne, niskoemisyjne poprzez po pierwsze zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, żeby było bliżej, żeby podróżować mniej, i później, żeby podróżować więcej ekologicznymi środkami transportu, koleją, transportem publicznym i wreszcie, jeżeli akurat w danych relacjach nie jest to efektywne, czy nie jest to możliwe, wówczas podróżować samochodami zelektryfikowanymi. I to jest tak naprawdę taka hierarchia priorytetów działań, do której powinniśmy przejść od intensywnej rozbudowy infrastruktury. I to jest ogromnym wyzwaniem. Przepraszam za ten mini wykład, bo rozgadałem się strasznie.
Właśnie w nawiązaniu do Pana słów chciałem zauważyć, że zależy, jakie kryterium jeszcze przyjąć. Czy mówimy tutaj o kryterium wykluczenia transportowego rozumianego jako brak transportu publicznego w ogóle, albo też brak transportu publicznego w weekendy, albo brak transportu publicznego przynajmniej raz na godzinę jadącego gdziekolwiek, to w Polsce od kilku do kilkunastu milionów ludzi żyje na obszarach wykluczonych transportowo. PKS-y zostały zarżnięte, no bo oczywiście były nierentowne. To jest też mój ulubiony argument, że nie ma sensu utrzymywać PKS-ów, bo one na siebie nie zarabiają. No, chciałem zauważyć, że drogi też na siebie nie zarabiają, bo każdy, kto jedzie samochodem, nie ma rolki z asfaltem nawiniętej na samochód, nie rozwija sobie własnej drogi, nie zabiera ze sobą jej potem.
Ani nie płaci za każdy przejechany kilometr. Ludziom się wydaje, że podatki i opłaty w cenie paliw to jest płacenie za drogi, ale jakbyśmy sobie podsumowali koszty, jakie generujemy jeżdżąc samochodem, to one są kilkukrotnie większe. Natomiast tak, Pan poruszył jakby jeden z problemów i to jest tak naprawdę w transporcie taki najbardziej niechlubna jego część, to jest to, że my w Polsce mamy bardzo słabą komunikację poza miastami. Jeżeli się porównamy z Czechami, Węgrami, Słowacją, to tamta komunikacja istnieje, jeżdżą nią ludzie, więc w bardzo podobnych krajach absolutnie jest potrzeba. Jest ogromna różnica, zwłaszcza jeżeli chodzi o dojazdy osób do szkół średnich, czy w Czechach, czy na Węgrzech, czy na Słowacji, ale też w Niemczech, we Francji. Bardzo duża część uczniów do szkół średnich dojeżdża autobusami. W Polsce w zasadzie 18 już zakup 25-letniego samochodu i dojazdy dzieci do szkół. To rodzi ogromne problemy, bo te stare samochody i młodzi kierowcy, oni powodują dużo wypadków, uczestniczą w wielu wypadkach. To też bardzo ładnie widać, mapa wykluczenia transportowego tak zwanego, ona się pokrywa z mapą szczególnego nasilenia wypadków drogowych, no ale też mamy problemy z osobami starszymi, tak jak było jazda do szczepień na COVID wozami strażackimi, no okej, na COVID to zorganizowano, ale przecież osoby starsze powinny jeździć do lekarza również z innych względów, powinny mieć wizyty profilaktyczne i na COVID były dowożone z wozami strażackimi, a na co dzień jest ten problem. Natomiast jakby to jest tylko jeden z fragmentów większego problemu, o którym rozmawiamy, to wykluczenie transportowe, które jest skutkiem braku czy ogromnej słabości komunikacji poza miastami. To też ma wpływ na miasta, bo osoby, które jeżdżą z obszarów do miasta, z obszarów, gdzie nie ma PKS-u, one również w tych miastach generują ruch zanieczyszczenia. Kiedyś rozmawiałem z burmistrzem miasta powiatowego, pytam go, czy on, tam jest bardzo trudno zaparkować u niego w mieście, pytam, czy on by nie wprowadził jakichś parkomatów, nawet na takiej zasadzie, że pierwsza godzina za darmo, żeby po prostu wygenerować rotację tak zwaną wśród pojazdów, że jak chce się przyjechać na chwilę, ma się gdzie zaparkować do sklepu, do rzemieślnika, cokolwiek. On mówi, że on nie może tego zrobić, bo gro miejsc zajmują uczniowie dojeżdżający do liceum, do technikum, no i on nie może z nich zdzierać. Absolutnie to rozumiem, ale to powoduje niefunkcjonalność i zajechanie takiego miasta przez samochody, a wręcz niemożność racjonalnego korzystania z samochodów w takich miastach. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest jakby jeden z fragmentów problemu, natomiast druga część problemu to jest niska konkurencyjność oferty transportu publicznego tam, gdzie on jest w miarę niezły. I tak w miastach statystycznie my nie rozwijamy komunikacji miejskiej, nie rozbudowujemy jej oferty, kupujemy coraz nowsze autobusy, coraz nowsze tramwaje, otwieramy nawet nowe linie tramwajowe, ale jeżeli sobie spojrzymy na statystyki ogólnopolskie, to tak naprawdę liczba przejeżdżanych kilometrów, ona się niestety nie zwiększa, a gdybyśmy ją mogli zwiększać, to wtedy rzeczywiście mielibyśmy więcej pasażerów. Ale nie robimy tego, bo mamy słabe finansowanie bieżące. To jest jakby jeden problem. Drugi problem to jest polska kolej, która też, jak sobie zobaczymy statystyki, taki ja mam ulubiony wskaźnik, liczba pociągu kilometrów przejeżdżanych przez pociągi na kilometr torów, czyli intensywność wykorzystania sieci kolejowej. Ona jest u nas 2 razy mniejsza niż w Czechach. Polskie pociągi statystycznie jeżdżą makabrycznie rzadko. Jak sobie zobaczymy w Anglii, to nie wiem, tam gdzie się rozważa linie wysokiej prędkości między Londynem a Leeds czy Manchesterem, jeżdżą pociągi co godzinę, a w szczycie z dogęszczeniem co 2 godziny. W Polsce na mało której linii mamy w ogóle całodzienny, godzinny takt, taki dalekobieżny. Na liniach regionalnych bardzo często mamy ofertę rzędu 4 pary pociągów dziennie. To też jest w ogóle bez sensu utrzymywanie linii kolejowej pod taką małą ofertę. Czyli jakby tu mamy ogromny problem niskiej oferty transportu publicznego i ona między innymi powoduje to wykluczenie transportowe, między innymi powoduje białe plamy, ale również powoduje małą atrakcyjność transportu publicznego oraz to, że koszty infrastruktury, którą mamy, one się rozkładają na względnie małą liczbę pasażerów, a szkoda, bo transport publiczny jest bardzo energooszczędny, zużycie energii na przewiezienie pasażera jest niższe niż jeżeli jedziemy własnym samochodem, jest dużo łatwiejszy do zelektryfikowania i wreszcie jest dużo bardziej demokratyczny, bo może z niego korzystać każdy, również osoby młode, bez prawa jazdy, to bardzo ważny etap życia, bo to etap życia, który determinuje nasze wykształcenie, również osoby starsze, również osoby, które na przykład mieszkają na wsi i chciałyby podjąć pracę w zawodach pozarolniczych, a nie mogą, a to jest dla naszego PKB również bardzo duży game changer. Także problem słabej oferty transportu publicznego to nie tylko wykluczenie komunikacyjne, o którym się mówi, ale wykluczenie komunikacyjne jest jednym z objawów słabej oferty wszędzie.
Moim ulubionym przykładem, albo jednym z ulubionych przykładów patologii w inwestycjach, jeżeli chodzi o transport publiczny w Polsce, jest lotnisko Zielona Góra-Babimost. Lotnisko to zostało zbudowane na dawnym lotnisku wojskowym, 5 albo 6 kilometrów od Babimostu, 40 czy 50 kilometrów od Zielonej Góry. Z tego lotniska codziennie lata kilka samolotów, generalnie do Warszawy. Są to oczywiście krótkie rejsy krajowe. Nie jest ono oczywiście zbyt oblegane, natomiast obok tego lotniska przechodzi linia kolejowa, Babimost, Zielona Góra i nie ma tam przystanku kolejowego. To znaczy, żeby dojechać na to lotnisko, można dojechać samochodem albo autobusem, nie ma innej opcji. I to jest świetny przykład na to, że można wydać grube pieniądze na lotnisko, następnie dofinansowywać każdy lot, bo każdy lot jest subsydiowany przez samorząd wojewódzki, natomiast jest problem, żeby tam dotrzeć transportem publicznym. Na to nowe było, nie było lotnisko.
I jak ja na przykład... tu pan poruszył, przepraszam, bo to jest mega ważny temat i on nie dotyczy tylko lotnisk. To jest to, jak mówiłem o tej jakby piramidzie działań hierarchii, działań zrównoważonej mobilności, to na początku mówiłem o odpowiednim planowaniu przestrzennym. I kiedyś było tak, że budowa linii kolejowej to było przedsięwzięcie z zakresu planowania przestrzennego. Powstawała linia kolejowa, wokół niej przystanki, przy przystankach powstawały osiedla. I to była bardzo dobra tradycja, tradycja, która w niektórych krajach cały czas jest kontynuowana, tak się na przykład rozwija Korea Południowa. Natomiast w Polsce niestety powstaje bardzo dużo nowych fabryk czy strefy aktywności gospodarczej, albo z dala od linii kolejowych, albo tak jak pan powiedział w tym Babimoście, bezpośrednio przy liniach kolejowych, natomiast bez odpowiedniej obsługi, bez przystanków, bez chodników. I niestety to, co pan powiedział, to nie dotyczy tylko lotniska. Ja mam taki swój ulubiony przykład z Zagłębia, gdzie też powstała nowa linia kolejowa Zawiercie Tarnowskie Góry, która łączy lotnisko Pyrzowice z resztą świata. Trochę powstała w poprzek kierunku do Katowic, ale to pan diabli. Natomiast z drugiej strony w okolicy powstały całkiem spore zakłady przemysłowe w Dąbrowie Górniczej, strefa aktywności gospodarczej, gdzie sporo ludzi znalazło pracę. Natomiast ta strefa jest kilometr od linii kolejowej. Chociaż tworzono tam nową linię kolejową, można było otworzyć nowe tereny inwestycyjne, które umożliwiają pracownikom dojazdy do pracy, to tego nie zrobiono. Takim kontrprzykładem dla mnie jest fabryka Tesli. Gigafactory Tesli, która powstaje pod Berlinem, ona między innymi będzie miała specjalny, prywatny dworzec kolejowy na swoim terenie, nie tylko do ekspedycji samochodów, ale również do przyjazdów pracowników. Z końcowej stacji S-Bahnu w Erknerze będą specjalne pociągi bezpośrednio do fabryki Tesli. Także nawet producent samochodów myśli o tym, że pracownicy powinni do niego dojeżdżać koleją, bo tak jest efektywniej. Natomiast niestety o tym się nie myśli w Polsce, budując strefę aktywności gospodarczej, do której tysiące osób dojeżdżają do pracy codziennie. Pan podał przykład lotniska z niewielkim ruchem. Ono mnie tak bardzo nie boli, jak te wszystkie fabryki, te wszystkie miejsca pracy, do których w zasadzie bez własnego samochodu się nie dojedzie. I to znowu jest kolejny czynnik, który u nas wymusza te patomotoryzacje, a z drugiej strony producenci nawet samochodów w Niemczech działają inaczej. Audi też dofinansowało budowę przystanku kolejowego przy swojej fabryce. Przy fabryce Skody też jest przy samej bramie przystanek kolejowy. Tak się dzieje, ale niestety nie u nas.
W związku z tym chciałem zapytać, co my możemy z tym zrobić, bo pieniędzy dostaliśmy z Unii dużo, wydaliśmy te pieniądze w większości tak, jak je wydaliśmy i dochodzimy w ogóle w rozwoju gospodarczym naszego kraju do tego miejsca, w którym albo będziemy nowocześni i innowacyjni, albo pozostaniemy krajem o przeciętnych dochodach. I ja się zastanawiam, czy da się jeszcze zmienić sposób myślenia na to, jak należy inwestować pieniądze w naszym kraju i czy da się zmienić sposób myślenia, że nie wystarczy zbudować lotniska, basenu, autostrady albo wiaduktu, ale trzeba do tego dołożyć coś jeszcze. Czy ma pan jakieś pomysły?
Wie pan, ja osobiście uważam, że przez ostatnie 20 lat pracuję dość intensywnie projektowo i uważam, że jeżeli jakiś problem chcemy rozwiązać, to przede wszystkim ktoś musi być za to odpowiedzialny. Dla kogoś musi być to priorytet. Niestety u nas jest tak, że dla naszego państwa, dla jego struktur 20 lat temu bardzo ukierunkowaliśmy je na realizację projektów unijnych. I bardzo ważne jest sprawne wydawanie funduszy unijnych i w zasadzie jesteśmy taką maszynką do wydawania funduszy unijnych. Trzeba powiedzieć, że niezłą, że wydajemy je, ja mam wrażenie, że sprawniej, przejrzyściej niż inne kraje ościenne. Natomiast kolejnym wyzwaniem, które pewnie należało podjąć już jakiś czas temu, no ale skoro nie, to trzeba je podjąć teraz na zaraz, to jest zbudowanie struktur, które byłyby odpowiedzialne za odpowiednie polityki publiczne. I tutaj mam wrażenie też, że bardzo ważna jest praca projektowa między różnymi organami administracji rządowej. Na przykład, jeżeli mówimy o temacie transportu, to właśnie odpowiednia współpraca Ministerstwa Infrastruktury z Ministerstwem Funduszy, natomiast współpraca, która nie byłaby ukierunkowana tylko na skuteczność w wydawaniu funduszy unijnych, ale przede wszystkim właśnie na realizację dużych polityk publicznych. Czyli powinniśmy mieć na początku jakiś masterplan mobilności, co chcemy zrobić, żeby Polacy podróżowali wygodnie, energooszczędnie, tanio, inkluzywnie, jaki jest racjonalny zakres udziału samochodu, a co można zrobić, żeby podróżowali innymi środkami transportu, co zrobić w ogóle, bo to się łączy bardzo z polityką mieszkaniową, bo przecież teraz część ludzi kupuje mieszkania czy domy w miejscach źle skomunikowanych, bo po prostu nie stać ich na inne, jeżeli chcą mieć troszeczkę większy metraż, chociażby dla swojej rodziny. Więc jakby powinniśmy zacząć od pomysłu, od stworzenia struktur odpowiedzialnych za realizację tego, a fundusze unijne widzieć tylko jako pewien środek do realizacji celu. I tutaj jakby konieczna jest ogromna zmiana optyki.
Jest jeszcze jedna kwestia, która jest tym wszystkim ważna, ponieważ zacząłem od województwa lubuskiego i tego, jak ono dofinansowuje lotnisko, którego jest bardzo dumny najwyraźniej. Województwo podlaskie też by chciało mieć swoje lotnisko w Białymstoku, bo faktycznie Białystok jest największym miastem, które nie ma w okolicy żadnego lotniska. Przy czym rodzi się w tym momencie pytanie, czy Białystok i szerzej województwo podlaskie, które ma nieco ponad milion ludzi, rzeczywiście potrzebuje tego lotniska, czy nie mogłoby korzystać z lotniska chociażby w Warszawie czy olsztyńskiego?
Tak, i tu jakby poruszył Pan znowu kolejny ważny temat. Ja byłem dość sceptyczny do rozwoju lotnisk regionalnych, jeszcze nim temat CPK-u stał się tematem modnym. Ponieważ jeżeli sobie spojrzymy potem, jak takie lotniska regionalne funkcjonują, na przykład w Lublinie, na przykład w Olsztynie, to wychodzi na to, że te lotniska, one głównie służą temu, żeby Polacy mieli dobry dostęp do rynków pracy w Norwegii czy w Anglii, czy my tak naprawdę dotujemy wyjeżdżanie naszych pracowników do innych krajów. Te lotniska nie ściągają tymi Ryanairami czy Wizzerami jakichś mitycznych inwestorów. Nie wiem, czy pan wie, ale na Ryanaira i Wizzera przypada 50% rynku lotniczego w Polsce, gdzie na lot tylko 25%. Ryanair przewozi z polskich lotnisk więcej pasażerów niż lot.
To właśnie do Dublina, do Luton i do innych lotnisk z Wielkiej Brytanii.
Tak. I my tutaj jakby to rozwijamy. Jeżeli takie lotnisko typu Lublin, Olsztyn czy w przyszłości Białystok będzie miało jakieś jedno połączenie liniami nie niskokosztowymi, no to będzie jakiś feeder do Warszawy albo feeder do Monachium czy do Frankfurtu, jeżeli w ogóle będzie. Natomiast zdecydowanie uważam, że dla większej części Polski fajniejszym rozwiązaniem jest centralny port lotniczy. I tu muszę powiedzieć, może ta idea gdzieś tam w tym momencie jest z nadmiernym optymizmem rozwijana. Natomiast rzeczywiście stworzenie lotniska, które by służyło Łodzi, Warszawie, naraz, Bydgoszczy, Toruniowi, również gdzieś tam pewnie Białymstokowi, Lublinowi, Radomiowi, z dobrą siatką połączeń, jest całkiem fajną ideą. Ja tutaj bardzo trzymam kciuki za to, żeby projekt CPK się udał, chociaż żeby on się udał, to trzeba trochę bardziej mierzyć siły na zamiary i nie zakładać, że jego częścią będzie linia kolei wysokich prędkości do Giżycka, na przykład zatrzymująca się w takiej metropolii jak Kolno. Albo trzeba uważać, pytanie po co, komu linia wysokich prędkości z CPK-u, który tak naprawdę będzie generował może 8 milionów pasażerów kolei rocznie, gdzie sam Wrocław Główny teraz generuje 25 milionów. I teraz linia z CPK-u do Trójmiasta, z ominięciem nawet Torunia i Bydgoszczy, też jest czymś dziwnym, więc jakby w tym projekcie jest wiele rzeczy dziwnych, nadmiarowych. Natomiast stworzenie jednego lotniska, gdybyśmy kumulowali fajną ofertę i stworzyli do niego fajny dojazd koleją, generalnie jest bardzo dobrą ideą dla znacznej części Polski. Dla znacznej części, no bo pewnie z dalekich peryferiów Polski będzie lepiej korzystać z lotniska czy katowickiego, czy gdańskiego, to jakby wszystko jest ok. Natomiast no, dalej brnięcie z lotniska typu Białystok jest dla mnie przesadne.
Właśnie warto tu jeszcze zauważyć, że jeżeli przeciętny pociąg TLK po przeciętnych torach jeździ 120 czy 160 km na godzinę, to w kraju wielkości Polski spokojnie można w kilka godzin przejechać z jednego jego krańca na drugi, jeżeli tylko będzie infrastruktura.
I jeżeli ten pociąg nie będzie jeździł tylko i wyłącznie, nie wiem, dwa razy dziennie albo co 4 godziny, prawda? On musi być przynajmniej co godzinę.
To jest moje marzenie, żeby kiedyś w Polsce było jak w Belgii pod tym względem, że pociągi na przykład z Poznania do Gdańska odjeżdżają co godzinę 15 po z peronu pierwszego zawsze.
Jak w każdym cywilizowanym kraju i uważam, że to jest coś, co my możemy mieć i co powinno być naszym celem. I potem też można myśleć o kolejnych rzeczach, typu nie wiem, te niemieckie czy austriackie bilety promocyjne na cały transport publiczny. Natomiast najpierw musimy ten dobry transport publiczny zbudować. I to jest absolutnie wyzwanie z jednej strony duże, a z drugiej strony aktualne. I tak naprawdę myślę, że to jest super konkluzja.
W tym miejscu byśmy mogli zakończyć. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
A moim gościem był doktor habilitowany Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej.